like that, you know, which is a real drag. Shrink, shrink. You know, because moms are genetically programmed to hate music played at the appropriate level, right? I mean, and my dad, forget about it. Shrink, 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 shrink. He can ruin a Led Zeppelin reunion concert, you know what I mean? Shrink, shrink, because he hates any music played at the appropriate level. Shrink, shrink, shrink.
Dobry wieczór, panie i panowie, to jest audycja Swing, słuchacie Radia Luz, ja nazywam się Konrad Okoński, razem ze mną w studiu jest Artur Sadłos, znany jako Tortur, nasz już prawie regularny tutaj bywalec i prawdopodobnie z Warszawy słyszy nas teraz też Belle Robert Sienicki, halo?
What up?
O, ekstra, jesteś aksamitny, jak taki
Boże,
aksamitny...
Boże, nie kończ.
Nie, jak masz takiego samuraja, który chce popisać swoją sztuką, podnosi taką aksamitną, jedwabną... Aksamitną i jedwabną, to nie są te same materiały, prawda? On podrzuca to w każdym razie do góry i ścina to mieczem. A ty możesz w tym momencie wcisnąć mu coś pod żebro, jeśli masz ochotę.
Cokolwiek to by było.
To jestem ja.
To jest absolutna prawda. I to prowadzi bardzo dosłownie do tematu naszego dzisiejszego spotkania, czyli filmy postapokaliptyczne.
Yeah!
Ale to dopiero za chwilę. Mieliśmy taki tortur, tortur miał taki pomysł, żebyśmy dzisiaj pogadali sobie głównie właśnie o takim klimacie jak postapokalipsa, głównie dlatego, że dwa filmy z tego gatunku teraz w kinach się będą pojawiały.
Jeden jest świetny i drugi jest jeszcze lepszy. Ale teraz jest w kinach Book of Eli, także o tym będziemy głównie dzisiaj.
Ten lepszy.
Ten jest najlepszym na świecie filmem postapokaliptycznym. Ja lepszego nie widziałem.
Ja też nie, ja słyszałem. Myślałem, że on będzie... złym filmem.
Myślałeś, że będzie złym filmem?
Tak, myślałem, że ten film mnie zaskoczył. On był...
Jak się pomyliłeś?
On był po prostu dużo bardzo gorszy.
Dużo bardzo gorszy. Ale to co, może od newsów zaczniemy najpierw?
No, chyba zacznijmy może od
jakichś... Bo się rozgadamy zaraz.
Koko, masz jakieś newsy?
Tak, mam trochę.
Świetnie. Podzielisz się?
Absolutnie, już ci mówię, mój drogi. Przede wszystkim możemy chyba zacząć od tego. Wydaje mi się, że to nie jest już tajemnica, jako że wyszedł magazyn, który ma to promować. Karolowi Kalinowskiemu urodziła się mała córeczka, Dorotka.
Gratulujemy całej rodzinie.
Wcześniej nie wolno nam było o tym mówić, ale jako że wyszedł magazyn reklamujący to, że Karol ma córeczkę, to myślę, że nam...
Co ty pierdzielisz?
Magazyn reklamujący.
Jak mowa, gazety nie było, więc nie mówmy, że żona Karola jest w ciąży. Bo to tak jak, to bez komiksu, to tak jakby oni bez ślubu żyli.
Tak to działa, absolutnie. W kręgach komiksowych, jeśli nie wyszedł komiks o tym, co zrobiłeś, to się nie wydarzyło.
No to ciekawe.
Pixar it didn't happen.
No ale Karolowi w piątek o 7.05 urodziła się córeczka, jest wszystko okej i Karol jest zadowolony.
Gratulujemy. To jest ten powód, dla którego Karola nie ma już z nami na audycji, ponieważ musi zajmować się małymi bachorami.
To jest ten mały, wrzeszczący powód.
To jest ludzka larwa. Ciekawe.
Przecież mam ten problem z tego względu, że nazwali córkę Dorotka i jak za każdym razem myślę o tym, że Karol ma małą Dorotkę, to my widzę tą dziewczynkę z Łaumy.
Bo ona tak wygląda. Ja słyszałem, że się urodziła z kokardką na głowie. Badum, bum, psz.
Taka złowroga cisza.
Drugi news, który mam, to jest news technologiczny. Nie wiem, czy któryś z was jest w ogóle zainteresowany tym, że...
Nie.
Dobrze. Nowy produkt Apple, ale to możemy sobie zupełnie pominąć.
A ja słyszałem.
Masz na myśli iPad, Srypad?
Mam na myśli iPad, tak.
Ten, który nie ma obsługi Java i będzie taki...
Ten, który nie ma obsługi Flasha i nie potrafi zrobić multitaskingu i generalnie jako komputer jest całkowicie bezużyteczny.
Jest takim większym iPhone'em.
Tak.
Fajnie.
Nie jest iPhone'em, on jest większym iPodem, bo iPhone może wykonywać telefony. O.
Ale nie, ten też będzie mógł, gdzieś tam czytałem.
Nie, nie będzie. Wiesz, mógł na Skype zadzwonić.
Ale jest takie zdjęcie, jak człowiek trzyma ten wielki iPad i wiesz, mówi, hello, hello!
Właśnie się zastanawiam, jak to można do ucha tak przycisnąć.
Hello, bongofon. Może podłączasz takie słuchawki z mikrofonem, jak są przy iPodzie.
Nie, to nie będzie fajne. Lepiej to do ucha przedstawić całe.
Jest zabawniej.
Widzieliście,
jest tak. Masa takich komiksów teraz wyśmiewających ten produkt. Widzieliście to, jak jest pokazany Steve Jobs w którymś tam roku prezentuje iPoda,
tak,
i pokazany, jak
iPod
prezentuje iPada,
a potem
trzymam MacBooka, a na końcu takiego gigantycznego MacBooka kilka lat później. 2011.
Ja to się cofa, bo kiedyś miało być mniejsze, teraz większe robią z powrotem.
No tak, bo to historia zatacza koło.
Nagle rozmiar zaczął mieć znaczenie.
Nareszcie.
Poza tym, jeśli chodzi o zarąbistość różnych produktów technologicznych, doszliśmy do jakiegoś szczytu, odbiliśmy się i zaczynamy spadać bardzo szybko.
Nie, po prostu może, wiesz, tam trzeba więcej upchać tego, żeby jeszcze fajniejsze było, nie wiem.
Moglibyśmy sobie pogadać o przyszłości tego sprzętu, bo to jest jakiś rodzaj przyszłości, ten sprzęt.
Ale nie musimy, prawda?
Moglibyśmy pogadać pod kątem komiksów i filmów, ale myślę, że możemy poczekać, aż ktoś będzie miał okazję to w ogóle zobaczyć i z nas i wtedy sobie obczajmy. Tymczasem, no mamy tutaj dużo inny zbiór newsów. Wiem, że Tortur wygrzebał sporo. Ty, Bele, też słyszałem, że miałeś.
Powiedz wam, co oglądałem w weekend.
Recenzje będą później, ale możesz.
To później.
No właśnie.
Rozumiem, że
mogę zacząć. Tak?
Dobra, ty zaczynaj.
To zacznę od chyba najważniejszego newsa ubiegłego tygodnia.
Czyżby.
Pierwszy włoski film w 3D. Jest moda, jest Avatar, absolutnie. 3D filmy, wszystkie tak. Muszą być.
To jest przyszłość.
I Włosi też postanowili, że zrobią film w 3D.
Absolutnie.
I pierwszym włoskim filmem w 3D będzie reżyser Caliguli. To jest Tinto Brass, nie wiem, czy ktoś go kojarzy, to jest taki znany reżyser filmów pornograficznych. I to będzie pierwszy film włoski w 3D, pierwszy porno z 3D też przy okazji.
I dochodzimy tutaj do tego odwiecznego pytania. Czy na pewno chcemy oglądać porno w 3D? Bo już porno w HD zaczyna...
Porno w 3D, porno w HD.
Bo są... tak, porno w HD to było też już... Już była niezła jazda z tym porno w HD.
Nie przyznam,
bo
nie.
Dziewczyny się oburzały strasznie, że wszystkie rozstępy widać.
No wiecie co, zostawmy ten temat, może? Ja się czuję, już się nie czuję niekomfortowo, ale właśnie...
Ale jak chcecie porno w 3D, to ja mam całkiem niezły pomysł. Możecie po prostu podglądać sąsiadów.
Albo orgię zrobić. To jest wtedy interaktywne porno, to jest przyszłość kina.
Tak, tak, tak.
To jest przyszłość gier.
Podaj numer gadu, zorganizujemy coś.
Absolutnie. Pozdrawiamy przy okazji wszystkich, którzy śledzą nas na czacie albo piszą do nas na gadu.
Pozdrawiamy nasze mamy.
I miłośników orgii też pozdrawiamy.
I chcieliby
3D.
Chciałbym podać wam numer gadu do nas do studia, ale właśnie zobaczyłem, że ktoś zainstalował małą kaczuszkę, która łazi po ekranie tutaj i nie mogę przestać na nią patrzeć.
Koko! Wracaj!
Numer gadu, na którego możecie do nas napisać, żeby powiedzieć nam, że jesteśmy debile i mówimy rzeczy nie tak, to 870-4567 albo telefon ewentualnie do studia 71-320-44-55. Jeśli udacie się na naszą stronę swing-podcast.blogspot.com, muszę przestać masać mój monitor, to tam znajdziecie adres radia i generalnie wszystkie informacje i czat, na który możecie się wbić. A my tymczasem jedziemy dalej z newsami. Jeden z tych newsów, który podesłałeś mi dzisiaj, Artur, to mnie zainteresował naprawdę mocno, to jest to, że w ogóle kręcona jest nowa Duna. Ja nic o tym nie słyszałem, bo to, jestem do tyłu.
Tak, a to już od jakiegoś czasu jest, wiadomo. Niestety teraz podobno cały scenariusz poszedł do śmietnika, bo nie pasowało reżyserowi.
Ktoś go znalazł i znowu będą kręcić.
Kolejna Duna, to będzie trzecia chyba już.
Ja nie widziałem jeszcze żadnej.
Czytaj książkę.
Czytałem książkę, ostatnio nawet.
No to starczy ci.
A, czyli nie polecasz, rozumiem.
Znaczy, nie, ta Lincha była chyba całkiem spoko.
Lincha jest bardzo fajna.
Miała fajny klimat, a ta... Oglądałem jakiś czas temu wersję tą telewizyjną, którą zrobili jakiś czas temu.
Fajny miniserial, bardzo fajny.
Co mać.
Co znaczy miniserial? Jak dużo to jest serial?
To trwało 5 godzin bodajże, albo 6.
Kilka, 4 odcinki, 2, 1.
No fajnie.
Nie, to miało chyba 3 odcinki po 1,5 godziny.
Ale było coś jakieś takie bardzo serialowe. Wyglądało jak, nie wiem, czy kiedyś ktoś oglądał taki serial Mortal Kombat. Annihilation, czy co?
Conquest,
właśnie. I to bardzo było podobne do tego. Co prawda historia inna, ale jakaś taka realizacja.
Czyli efekty jak z Herkulesa telewizyjnego.
Nie, aż tak, bo troszeczkę lepiej, lepsze. Ale to jednak klimatu nie było takiego. To był taki klimat niskobudżetowego serialu.
Nie, no rozumiem.
Dlatego w sumie liczę na to, że to będzie coś dobrego, bo podobno reżyser jest wielkim fanem i chce to zrobić na jakiś porządny sposób.
A reżyserem jest Pierre Morel, który wcześniej Taken, czyli Uprowadzoną, nakręcił i teraz będzie niedługo Pozdrowienia z Paryża? Tak, Pozdrowienia z Paryża z Johnem
From
Travolta.
Paris with Love, czyli widziałeś zwiastun tego?
Widziałem. Travolta bije wszystkich.
Bardzo dobrze.
Łysy Travolta wszystkich bije, ale najbardziej na tym zwiastunie mnie rozbawiła ta rzecz, że tam gra Polka.
Okay.
Nie pamiętam już jej imiona. Mm-hmm.
Matka Polka.
Imionów. ale na zwiastunie nie jest wymieniona, ale w napisach polskich, bo to leciało pod jakimś filmem w kinie zwiastun, jest czcionko, jak wszystkie napisy, jest jej nazwisko wymienione w momencie, kiedy się pojawia na ekranie.
Wiesz, no, to patriotyzm taki się...
Trzeba wspierać polskich aktorów za granicą. Oni zarabiają tam duże pieniądze i my chcemy, żeby przyjechali potem tutaj. Dokładnie. I tutaj wydawali, więc bardzo
petycję
proszę.
Podpiszmy, żeby nie dubbingowali Olbrychskiego w Salt.
Nie, już może nie będzie.
Aha, no właśnie.
Ale był dubbingowany, ale nie będzie w filmie.
Był dubbingowany tylko na zwiastunie, bo nie było go wtedy w kraju.
To się nie będzie go w filmie, czy gdzie?
Kurde, znowu to samo. To porozmawiajmy jeszcze o klopsikach później.
Nie, dosyć.
O, to jest świetny film animowany.
Ja myślę, że to jest bardzo rewolucyjny film animowany, który był bardzo śmieszny.
Czy jest będzie tydzień, w którym nie poruszymy tego tematu? Ja już się sądziłem zupełnie.
Świat się skończy wtedy.
A propos końca świata, za chwilę.
To jeszcze chwilę. To ja tak szybciutko. News Outrage. Takeshi Kitano kręci nowy film. Będzie to film o Jakuzie i Takeshi Kitano będzie wysłannikiem Jakuzy, który podejmuje się najtrudniejszych, najbardziej podłych zadań. Czy będzie fajnie. Ja lubię Takeshiego Kitano i jego filmy.
Czy to jest ten reżyser, który zrobił za Toichi?
Tak, i Brother jeszcze nakręcił, tak, z tych takich bardziej znanych.
I Takeshis.
Takeshis, okej.
Okay. Takeshis Kitanos.
Dalej, co jeszcze słychać, świszczy w trawie?
Co jeszcze tak szybciutko, to zerknę moją magiczną kartkę.
Została ogłoszona obsada Mad Maxa, ale czy to już jest oficjalna obsada, czy to jest ciągle przypuszczana?
Cały czas dochodzą nowi ludzie. Kolesia, który gra, chyba Mad Maxa ten koleś ma grać.
No.
To nie znam.
Tom Hardy. Ważne jest to, że będzie Charlize Theron, przynajmniej przypuszczalnie.
I ma być Patrick Stewart też.
I to będzie kontynuacja, a nie będzie prequel.
Patrick Stewart będzie mięsem na drodze, czy co?
Nie, on będzie kapitanem Picardem.
A czekaj, ten Patrick Stewart, czy pomyliłem z Patrickiem Swayze?
O Boże.
Jeszcze jakiś żart tutaj był.
To był żart o martwym człowieku, nie powinienem.
Too soon.
Uwielbiam tego faceta, nie powinienem z niego żartować. Znaczy powinienem, to jest mój rodzaj oddania mu czci.
Powinien, bo nie żyje, tak? To tak. Nie może już ci nakopać.
Dobra, mógłby wcześniej.
To jeszcze tak, The Losers, jakiś taki trailer wyskoczył na sieci o jakichś takich ludziach z oddziałów specjalnych, co strzelają do wszystkich. A
to jest na podstawie jakiegoś komiksu, wiesz, prawda?
To jest chyba... na podstawie komiksu Vertigo, tak, u nas to wydawało przez jakiś czas jakieś wydawnictwo, którego nie pamiętam.
Ale przestało?
Taurus chyba.
Hypik jakiś jest, ale ja w ogóle jakoś to mi tak nie podeszło. Wolę drużynę.
Nie, jestem ciekawy, co z tego wyjdzie, bo z tego, co rozmawiasz, rzuciłem hasłem, bo nie czytałem tego komiksu, to ludzie tak jakoś się dziwnie zaczęli wypowiadać o tym filmie. Potem zrobił się hype o tym, że ty jesteś beznadziejny, twoje komiksy są głupie.
Kto jest beznadziejny?
Ale z tego, co wyszło, to podobno jest dość wierne komiksowi. Aha. To, co widać na zwiastunie, że są przynajmniej sceny z komiksu, czyli nie będzie tak jak z Konstantinem, który praktycznie wcale nie miał nic z komiksu.
Konstantin z Sałpatyk.
Konstantin z komiksu miał tylko tyle, że miał nazwisko, palił papierosy i miał raka.
To dobrze, znaczy, że może być to dobry komiks.
Ostatni, może jeszcze news dorzucę, który jest tym razem jakiś taki fajniejszy. Radio Wolne Albemut, czyli wcześniej to był Wally System A, to jest takie opowiadanie Filipa K. Dicka, będzie ekranizowane. Jest to opowiadanie, jest o taki autobiografia, parę, quasi autobiografia, czyli jest Dick i jest Dick drugi, gdzie jeden jest pisarz, a drugi to jest jakiś alter ego, który pracuje w wytwórni płytowej, coś takiego. Jakieś tam jego wizje, alternatywna historia, to się wszystko tam pojawia. Ja tego nie czytałem, ale Dicka nigdy za dużo.
Czyli to jest Dick for Dick.
Fajne muzyczne wejście. To jest kolejny cios w tej wojnie między Dickiem a Stephenem Kingiem o pozycję najczęściej ekranizowanego pisarza.
Stephenem Seagalem.
Ale to są dwaj najczęściej ekranizowani pisarze. Stephen King i Philip Dick. Czy nie?
Stephen Dick?
No bo Stephen King, wiesz, pisze książkę tygodniowo.
Ale robią też film tygodniowy na podstawie jego książek.
No.
Ale Dicki były dobre zazwyczaj. Ekranizacje Dicka.
No było sporo dobrych. Ja na przykład jestem fanem Raportu Mniejszości, ale już mówiliśmy kiedyś.
Ale Screamers jest już dobrym filmem.
Nie widziałem. A drugą część kręcą teraz.
Ale druga już jest... Nie ma. Powiedzmy, że nie ma. Nigdy nie było.
Ale były też takie słabsze jak...
Skaner z Darkly na przykład nie było słabszym.
Właśnie, ale nie, Darkly, nie było takie. Czy przez ciemne zwierciadło. Ja? To miało fajny pomysł, żeby to zrealizować, ale jakoś to nie do końca wyszło.
Ja się dobrze bawiłem na niej, naprawdę.
Ja wiem, że ty się dobrze bawiłeś.
Ale to nie był.
Ja się domyślam, że się dobrze bawiłeś. Ja sądzę, że i na Bukowila się będziesz dobrze bawił.
To może przejdziemy do recenzji.
Możemy spokojnie przejść do recenzji. Obaj zobaczyliście Book of Eli i teraz może...
Ooh, yeah. Zobaczyli, to jest mało powiedziane, to jest przeżycie, to jest experience.
Daję wam oficjalnie pozwolenie na rozdarcie tego filmu na strzępy, ale proszę...
Gryź.
Poproszę nie...
Chciałem się zabawić w krytyka, więc wziąłem sobie do kina kartkę papieru i chciałem sobie notować. Jedyne, co zanotowałem po końcu filmu...
Poczekaj, to było... ale bez spoilerów, proszę.
Bez spoilerów. Jedyna rzecz, jaką zanotowałem sobie, jak się film skończy, to było...
Rozumiem. Mówimy o filmie Book of Eli. Jak ten film nazywa się w Polsce?
Księga Ocalenia.
Ocalenia? Odrodzenia?
Księga Ocalenia to się nazywa.
Dobrze.
Tak adekwatnie. Ciężko będzie tutaj bez spoilerów jakoś opowiedzieć o tym filmie, bo on jest tak bardzo złym filmem, to od razu, nie ukrywajmy tego, to jest bardzo, bardzo, bardzo zły film, który jest generalnie tak bardzo zły, że jest bardzo zły, a czasami nawet jest tak bardzo zły, że jest dobry.
Czasami jest tak bardzo zły, że aż gorszy niż
ty. Czasami jest tak bardzo zły, że ja nie wiem, co tam było, prawda?
Trochę konkretów, błagam.
Konkretów. No to jest świat postapokaliptyczny, czyli coś tam się stało, jest bieda z nędzą, ludzie chodzą po drogach. Jak to przedstawia Eli? Szmaty, gogle i stare jakieś miasteczka sklecone na szybko przez ekipę od scenografii i ludzie tam wchodzą i zaczynają gmerać. Od 30 lat na przykład gmerają i nic się nie zmienia. Cały czas gmerają i coś znajdują, ale w życiu by się nie zorganizowali przez ten czas. Tak mniej więcej wygląda. To są naiwne walki, śmieszne takie, gdzie człowiek strzela do 30 ludzi.
To jest bardzo przerysowane. Ta cała walka mi ona trąciła nawet, wiesz... od 300 miało takie bardzo przerysowane walki. Było ciachnięcie, jedno ciachnięcie, ucinacz kolesiowi, wiesz, głowę, krew, tryska, ciacha ich na połowy, wiesz, za jednym machnięciem maczetą.
I Book of Eli wpisuje się w ten schemat?
To jest właśnie schemat. Nie, to jest po prostu scenę opisałem.
A to jest taki, to jest taki epik po prostu.
Nie.
Nie?
Znaczy chciało pewnie być epik, ale nie jest epik. Znaczy właśnie o to chodzi, że to ja tak, bo ja wpadłem na taki pomysł jeszcze jak tutaj jechałem, żeby porównać The Road i Book of Eli i to są dwie podobne sceny, kiedy główny bohater lub bohaterowie spotykają taką złą grupę ludzi, którzy też tam próbują przeżyć i są niedobrzy i albo zjadają innych, albo zabijają ich w śmiesznych strojach. I w The Road, kiedy jest pierwsza taka konfrontacja, to autentycznie czuć strach i że ci przeciwnicy są niebezpieczni, a w Book of Eli śmiejemy się. Wychodzi banda pajaców poubieranych w gogle i szmaty i co? No i nic, no są śmieszni, zostają w ciry i koniec po scenie. Tyle emocji jest w tym.
Tak, bo on jest takim niezniszczalnym kolesiem, nie?
Tak, bo ma książkę.
On ma książkę.
Nie powiemy jaką, bo to ciężko się domyślić. Ja to byłby
ciężko
wielki
się domyślić,
spoiler.
Nie wiemy, jaka to jest książka. To... Wiadomo, że ma taki śmieszny znaczek na okładce, jest ze skóry i on
tak
ją czyta.
Tak jak się krzyżuje palce, o tak, ja nie pokażę tego, ale jak się skrzyżuje palce, to taki ma znaczek.
To taki dziwny znaczek jest.
Skrzyżowany.
To jest taki znaczek. Ludzie nie umieją czytać. To jest właśnie największa rzecz. On umie czytać, jeszcze jest Gary Oldman, który umie czytać, nikt inny czytać
bo
nie umie.
Bo oni są bardzo starzy. Gary Oldman, mniej więcej jest
bo,
w swoim wieku.
Umieją czytać najwyraźniej tylko dobrzy aktorzy w tym filmie.
Bo to jest wytłumaczone w ten sposób,
oni
są najstarsi.
Te czasy, kiedy grywali w dobrych filmach. Kiedy były scenariusze, które się czytało.
Które się w ogóle robiło.
Masakra.
Nie, a właśnie tak chciałem jeszcze dorzucić odnośnie tego, że rzeczywiście są aktorzy jak Gary Oldman i Washington i oni są tam najstarsi, a paradoksalnie są od nich może, nie wiem, 5 lat młodsi aktorzy, którzy już nie potrafią czytać, to jest wytłumaczone, że nie wiem, że się za późno urodzili te 5 lat.
Tak.
No bo gdzieś to tak wynika, że tylko właśnie, no nie wiem... 40-latki umieją 50-latki.
Czy jest powiedziane, ile lat po katastrofie to jest? To wszystko się dzieje?
Jest powiedziane.
To jest bodajże 2044 rok.
31 lat po katastrofie.
I w 30 lat nikt nie zorganizował się w większe miasto.
Nie.
Nikt, no właśnie o to chodzi, że to jest to pierwsze miasto, które tam się pojawia w filmie i cały czas ludzie sprawiają wrażenie, że przyszli tam wczoraj i grzebią za czymś. I sprawdzają, prowizorycznie się urządzają, jakieś tam materace rzucą w kąt. No to, ale nie, bo to już zaczyna być spoilery tak lecieć tak naprawdę, bo to ciężko ominąć. To każda scena jest tak cheesy, taka tania, że trzeba by ją opisać, żeby określić ten film.
Zadziwiające jest to, że przy pisaniu scenariusza do takiego filmu trudno jest im wziąć na przykład zapłacić kilkaset dolarów jakiemuś mistrzowi gry, który prowadził sesję RPG w takim klimacie, albo... który wytknie im wszystkie błędy, które tylko mogą się znaleźć. A
jakby tak wziąć człowieka z ulicy, żeby to przeczytał i powiedział, że to jest głupie. Ludzie, głupie to jest.
Nie, ale to musi być ktoś, kto siedzi w tym klimacie, bo inna osoba nie myśli w ogóle w taki sposób, wiesz, taka osoba z ulicy nie myśli w ten sposób, że 30 lat oni by się tam zorganizowali. On widzi, że jest zniszczony i rozumie, aha, on tam jest zniszczony.
Nie, no to dobra, ja nic nie będę mówił, naprawdę.
Ale to, no to brzmi dosyć nieciekawie. Co to generalnie jest postapokalipsa?
To jest... Że jest po apokalipsie.
Dokładnie, bo mamy mnóstwo filmów, które pokazują apokalipsę, jak tam, ja mam tutaj, nie wiem, pospisywane Dzień Zagłady na przykład, Armageddon, Sunshine, to są wszystko filmy, które są w trakcie jakiejś apokalipsy, której albo ludzie próbują zapobiec, albo cokolwiek się tam dzieje, albo 2012, najnowszy film chyba, który tutaj z tego gatunku.
No, ale to jest tak nie aż taki postapokaliptyczny.
Nie, to w ogóle nie jest
postapokaliptyczny
film. To nie jest w ogóle postapokalipsa. To właśnie
2013 będzie postapokaliptyczny.
Dokładnie. 2013 to byłby film postapokaliptyczny, bo generalnie taki film musi poruszyć w jakiś sposób problem, co ludzie sobie, jak ludzie sobie radzą w tym zniszczonym świecie, nie? Z tego, co ja sobie tutaj przemyśliwałem, to generalnie źródła postapokaliptycznego świata są. Jest ich tylko kilka, bo ile można tego wymyślić. Najczęściej to jest wojna nuklearna, bo najfajniejszy temat jest wtedy, jeśli społeczeństwo zabije same siebie. I najciekawsze problemy są potem. Ale są filmy, w których to są wirusy albo zombie. Od filmów zombie jest najwięcej chyba postapokaliptycznych.
Albo katastrofa naturalna.
Albo meteoryty.
Meteoryt.
Tak, albo trzęsienia ziemi. Pojutrze jest.
Eksperyment naukowy.
Czy pojutrze jest. Ja nie widziałem pojutrze. Czy to jest apokaliptyczny, czy postapokaliptyczny film?
To jest raczej apokaliptyczny film, bo to się wszystko dzieje wtedy.
Kurczę. Już się zaczyna takie postapo.
Apokaliptyczny film to jest taki, który się dzieje już jakiś czas po wydarzeniach, czyli jak już jest wszystko rozchrzanione.
Tak.
Akurat w filmach Emmericha wszystko jest rozchrzaniane.
Rozchrzaniane, dokładnie. Filmy postapokaliptyczne muszą jakieś tam takie konwencje w sobie trzymać, czyli właśnie wszystko musi być zniszczone, musi być podniesienie z jakiegoś rodzaju upadku. Fajny i to zawsze się wyróżnia jakimś takim fajnym designem, przynajmniej najczęściej. Nawet takie filmy, które są dosyć kiepskie, jak Resident Evil 3.
Book of Eli momentami, powiem ci, że miało całkiem fajnie zrobione przedstawienie niektórego świata, jak były poniszczone mosty. To było całkiem widowiskowe.
Były też takie momenty, kiedy było widać wielki krater, że tam widać coś upadło. Nie wiem, czy to były bomby, czy to były meteoryty. I powiedzmy jakieś 300 metrów, 200 dalej stała sobie taka drewniana chatka nienaruszona. Na pewno nie zbudowana tylko wcześniej, przed tym, ale widać ten meteoryt miał taki słaby zasięg. Chociaż sam ma tak z 50 do 100 metrów średnicy.
Krater,
to jedna z tych mądrości Book of Eli też pojawia.
O rany, ja mam tutaj całą listę filmów. Część z nich może być zaskakująca generalnie, że może zaskoczyć was, że to jest rzeczywiście film postapokaliptyczny, ale może my zrobimy wcześniej w przerwę na muzykę, bo zbliża nam się połowa.
Ja mam jeden taki film postapokaliptyczny, który jest zaskoczeniem, że to jest film postapokaliptyczny.
A poczekasz na muzyczkę?
Poczekam, a dasz mi powiedzieć, bo się boję, że to też masz i ja nic nie będę mógł powiedzieć.
Dobra, pierwsze słowo, które padnie po przerwie, może być twoje.
Dobrze.
Niech tylko powiem, że już jest po przerwie, dobrze?
Dobrze.
Okej, okay, no to niech poleci jakaś muzyczka i pa. I just can't stand it no more, no. You won't call me on the phone. Baby, you won't. I wracamy po przerwie. Ta muzyczka była bardzo fajna, chilloutowa. Sam raz taki klimat jak z Fallouta właśnie, wiesz. Wszystko jest zniszczone, a gdzieś tam jakieś rozwalone radio w autobusie gra. Ale ja nie miałem powiedzieć pierwszego słowa. Pierwsze słowo miał powiedzieć Belle i proszę bardzo. Belle?
Teraz to mnie jeszcze opresja zjadła.
Ale ja już
nie, chciałem powiedzieć, że Wall-E jest filmem postapokaliptycznym.
Aha, no jest. Jest bardzo dobrym filmem postapokaliptycznym. W pewnym sensie, bo to nie była apokalipsa, oni raczej po prostu...
Ale no, oni sami doprowadzili do tej apokalipsy.
To ciekawa była apokalipsa, śmieci było dużo, nikomu się nie chciałoby rzucać.
Jest apokalipsa śmiecia.
To była mroczna apokalipsa, przy okazji taki...
Taka prawdopodobna nawet.
To ja ci powiem coś zabawnego. Idiocracy jest dla mnie filmem apokaliptycznym.
Tak, jest.
Bo to jest świat, który doprowadził do swojej zagłady przez mnożenie się głupich ludzi.
Nieprawdopodobne.
To jest nieprawdopodobny film, bo to jest film o głupich ludziach, który jest naprawdę głupi.
Tak, ale jest też fajny do oglądania, taki przyjemny, dlatego jak masz więcej osób.
No, jak masz więcej osób, dużo piwa, to wszystko jest zabawne.
Dobra, kolejny film, który może nie myślałeś, że jest apokalipsą, Equilibrium.
Myślałem o tym, że ten film jest po prostu zły.
Nie, to jest bardzo dobry film, ale on na samym początku jest powiedziane, że doszło do czwartej wojny światowej, do trzeciej. I ludzkość uznała, że nie przeżyje czwartej, czyli nastąpiła apokalipsa, a oni podjęli kroki, żeby zapobiec kolejnej części, kolejnej takiej apokalipsie i właśnie zniewolili się, ja tak jak pamiętasz z filmu, zniewolili się pozbawiając się uczuć. Czyli to jest jakaś wizja, co ludzie mogliby zrobić po takiej katastrofie, co jest dosyć fajne, musisz przyznać.
Przyznaję, owszem.
Taki film jak Mad Max to jest klasyczny postapokaliptyk. I to nawet bez takiego patrzenia raczej na to, co się stało.
No, Mad Max jest jednym z takich chyba głównych przedstawicieli postapokaliptycznego świata.
Tak, ale zauważ, że on nie za bardzo wchodzi, nie zanurza się w to, co się tam stało. Po prostu jest to pustynia, jeżdżą samochodami i strzelają do siebie. Taki, wiesz, życie codziennego szarego człowieka.
Tak, ale to jest właśnie taki postapokalipsa drogi, że rzeczywiście oni są biedni, nie mają praktycznie nic, gdzieś tam coś wygrzebują i walczą o to. No to jest taki archetyp tego filmu, tak jak Book of Eli właśnie też jest coś w tym stylu. Bo czasami właśnie są inne filmy, gdzie są bardziej zorganizowani ludzie, takie jak Equilibrium, czy właśnie Matrix, o którym mieliśmy powiedzieć za chwilkę.
Tak, to jest fajny miks.
Świetnie się tam ludzie zorganizowali w Matrixie.
Miks postapokalipsy i tego, i cyberpunka. Bardzo fajny i bardzo strawny. Sprytnie zrobiony.
W Matrixie wszyscy postanowili przejść transformację w baterię.
I zmienić ludzi. Kto?
Duracell.
Nie pamiętam nawet, co to było. Chyba nie pokazał marki. Pokazał tylko
pokazana była marka właśnie.
A, dobra. Rzecz, którą mogłeś nie podejrzewać o bycie postapokalipsą. Battlestar Galactica.
Nie, dlatego, że oglądałem tylko pilota i jakoś mnie nie wciągnęło.
Tak, ale tam dochodzi do końca świata w jakiś sposób i oni ten świat opuszczają, uciekając przed robotami.
Tak.
O Terminatorach chyba nawet nie trzeba mówić, bo
o Terminatorach mówili, chyba powinniśmy też powiedzieć, bo w sumie to jest... Chociaż tak na dobrą sprawę apokaliptyczny jest tylko ten ostatni.
Tak, chociaż pamiętaj, że w drugiej części na przykład są fragmenty.
Wszystkie zmianki.
Są fragmenty, kiedy pokazane są te sceny z przyszłości. Chyba, że to było...
Dla Terminatorów wszystko się dzieje już po apokalipsie.
Tak. No, dla nich to jest postapokalipsa. O, rany, to koszmar. Film, który nie podejrzewałeś, że jest postapokalipsą. Polski film Seksmisja. Seksmisja.
To podejrzewałem.
A, niech ciebie diabli. Bardzo fajny zresztą, fajna wizja, gdzie tylko mężczyzn zaksnęła apokalipsa. To właściwie po co kobiety były pod ziemią? Aha, bo powietrze było zatrute. Mhm. Znaczy w sumie to...
To jest promieniowanie Coopervisora.
Zaspoilerowałem film.
Myślisz, że istnieje jeszcze ktoś, kto nie widział Seksmisji? Dorotka.
Dorotka nie widziała. Dorotko, zakryj sobie uszka. Ona i tak jeszcze nie rozumie, co larwy nie mają uszu. I Am Legend.
Jakiś... To fajny przedstawiciel postapokalipsy.
To jest troszeczkę straszne, że jak wymieniamy jakieś filmy postapokaliptyczne, to są przeważnie naprawdę złe.
Dobra, w takim razie dobry przykład.
Typu I Am Legend.
12 małp.
O.
Ale to nie tak do końca jest postapokalipsa tak naprawdę.
Jak to nie?
Zależy jak zrozumiesz ten film, to też jest istotne. No, bo tam może być nie. Nie chcę
apokalipsa
komuś spoil...
jest już, wiesz, na początku, jak wiesz, po tej apokalipsie jest wszystko, dopiero on się cofa w czasie.
Tak, ale właśnie sam fakt, czy on się cofał w czasie rzeczywiście, czy nie, no to ale to jest to temat film, na inną dyskusję.
Ale to jest film z kategorii postapokaliptycznej, bo to postapokalipsa występuje.
Hej, Wikipedia mówi, że tak. To się nie kłóć.
Z czego ty czytasz?
Wiecie, z Wikipedii.
Łajki pajki.
Ja się boję, że mam bardzo dużo kiepskich przykładów. Znaczy
mówi
filmów,
tutaj
które
jeszcze
są kiepskie.
O Children of Men.
To jest dobry film przecież.
Ja tego filmu jeszcze nie zaliczyłem, ale owszem, też go mam na swojej liście.
A nie wiem, czy znacie Quiet Earth, taki film postapokaliptyczny.
znam z 85
no
roku.
Nie gadaj.
Bo Belle Alfa to być
Jeffa Murphy'ego. Tak.
Tak? To ci się
budżet miało milion dolców. Tak,
co jeszcze wyczytałeś na IMDb?
291 minut, tak, kojarzę film, tak.
Artur, przybliż nam coś, bo Bela będzie czytał z Wikipedii.
Tak, żeby nie spoilerować. Film zaczyna się od tego, że jest jeden człowiek, który został sam jeden na Ziemi, bo był jakiś eksperyment naukowy i wszyscy ludzie zniknęli z tego świata, po prostu ich nie ma. No i on sobie jakoś tam radzi. Właściwie to jest takie studium tego, co sam człowiek jakby został na Ziemi, co by robił. Na początku się cieszy z wszystkiego, tam używa sobie na czym tylko może, ze sklepów kradnie, zabiera, jeździ samochodami, pociągami, czym tam tylko może. No a potem się załamuje, potem mu odbija i tak dalej, i tak dalej. A potem się, to jest gdzieś tak do połowy filmu, coś dzieje się więcej, już nie będę zdradzał. Ale to jest fajny, ciekawy przedstawiciel tego postapokaliptycznego nurtu kinowego.
To jest właśnie najfajniejsze, znajdować, jak bardzo różnią się tak naprawdę w przedstawieniu tego świata po zagładzie
w filmie. Nie do końca się różnią, bo przecież tak naprawdę o co chodzi w takim filmie postapokaliptycznym? O to, żeby pokazać, co ludzie by zrobili, gdyby zasady, które rządzą tym światem teraz tutaj, takie skomplikowane społeczeństwa, się załamały i znowu je budujemy od nowa. Co się wtedy stanie? Czyli takie relacje międzyludzkie.
To mówisz o tych ambitniejszych filmach.
Nie, właściwie w każdym o to chodzi tak naprawdę. Tylko, że w jednym jest to lepiej lub gorzej, w innym przedstawione. Ale zawsze się do tego to zmierza, bo jakakolwiek to sceneria nie była, to właśnie dlatego są słabe filmy postapokaliptyczne, bo się skupiają, żeby pokazać jak najwięcej zniszczonych budynków, gogli i szmat. I wtedy jest kiepsko, bo nie ma psychologii, nie ma postaci prawdziwych i nie ma takich prawdopodobnych zachowań, bo każdy się tam utożsamia. Co ja bym
dlaczego
zrobił?
Nie chcesz mi wjechać na Book of Eli?
Nie, słuchajcie, ale
koleżko,
widzieliście taki film jak Doomsday?
Nie widziałem tego.
Idź sobie stąd.
To jest ten film z dolnej półki, ale jest bardzo rozrywkowy.
Czekaj, bo użyłeś złego słowa. Tak. Z dolnej półki to tam gdzieś zdolne słyszę. To użyj innego zestawu słów.
Ja się na tym filmie dobrze bawiłem. Może dlatego, że byłem z dziewczyną, ale dobrze się bawiłem na tym filmie.
Stary, ty się na wszystkim dobrze bawisz, co ma kolory.
Bo nie jestem daltonistą jak ty. I słuchaj, i tam było ciekawe, to był nietrafiony do końca pomysł, ale tam był taki pomysł, żeby część z tych osób, które przeżyła tą katastrofę, założyła sobie taką feudalną, takie feudalne królestwo. Mieli zamek i mieli króla i mieli rycerzy na konia.
Świetnie.
A na końcu filmu jeździli Betlejem.
Ale co tam jeszcze było?
Najlepszy film.
Pankowcy jeszcze byli.
Byli kanibale.
Gdybyś mi powiedział kilka godzin wcześniej, jeszcze bym go kupił.
A tam jeszcze była taka kobieta, co wyjmowała sobie oko i nim rzucała, tak, żeby to coś zobaczyć za ścianą.
To było tylko w jednej pierwszej scenie filmu. Nie wiem, po co ona miała to wyciągane oko. Ale to była bardzo ładna dziewczyna.
Ale z okiem, czy już bez?
Właśnie, to jest ten film, który się poleca, mówiąc tylko po prostu, gra tam Rona Mitra.
Tak, ale nie, no...
Okay.
Ja bym polecił, naprawdę. Dobra, zostawmy filmy może. Ja mam jeszcze trochę przykładów.
Ja chciałem wtrącić, tak, żeby tutaj, wiesz, troszeczkę podnieść poziom po tym, co ty powiedziałeś.
Dobra, dawaj.
Na History Channel jest taki serial dokumentalny Life After People.
After People?
Tak, to jest dokument, który polega na tym, żeby pokazane, jak by wyglądała Ziemia, gdyby nagle ludzie zniknęli.
I nikt nie został.
Nikt nie został, jest pokazane po prostu, jak to by się wszystko zaczęło wykształcać, jak to by wszystko wyglądało, co by było po prostu, gdyby nagle wszyscy ludzie zniknęli z Ziemi.
To fajną rzecz tutaj powiedziałeś.
Jakby Ziemia zaczęła zabierać
swoje
posiadanie.
Kiedy właśnie na początku zrobili z tego po prostu dwugodzinny po prostu specjal, ale był tak popularny, że rozciągnęli to w serial.
Hej Bele, poczekaj.
I teraz ci podajesz drugi sezon.
Bele, mamy telefon.
O mój Boże.
Halo?
Cześć.
Cześć Wojtku.
A, facet.
Dzień dobry.
Skąd dzwonisz do nas, Wojtku?
Nie, z takiej małej wiochy na Podkarpaciu.
Bomba. Jak się masz?
Nie, chodzi o to, nie mogę długo gadać. Mam taką sprawę, że jakby to wam powiedzieć, dzwonię w sprawie mojej prezentacji na maturę.
A no?
Moim tematem są różne wizje przyszłości w literaturze i filmie.
No.
I pytam, co moglibyście im polecić, o czym napisać z kategorii film, jakoś taką najlepszą postapokaliptyczną wizję.
Book of Eli.
Tak, Book of Eli.
Nie, Wally, Walf Wally'ego.
Wiesz co, możesz sobie, jeśli robisz na maturę, możesz sobie właśnie wziąć takie rzeczy, które będą dawały jakąś naukę. Wally jest fajnym filmem, bo pokazuje, że trzeba zadbać o, o ekologię i tak dalej. Matrix jest fajnym filmem, bo pokazuje, że nie wolno robotom dawać inteligencji.
I The Road jest dobrym filmem, bo jest dobrym filmem.
Ale co do robotów i inteligencji, to jednak zostałbym przy Terminatorze.
A może, no, może zostać przy Terminatorze, ale no, myślę, że musisz się zastanowić nad takimi filmami, które nie tylko są o strzelaniu właśnie.
Ja powiem, mógłbyś wziąć na przykład 28 dni później, tylko dlatego, że ma zombie. I stary, od razu będziesz miał 18 punktów.
Ale różne wizje przeszłości to właśnie, no musisz, chyba z postapokalipsy to musisz się zdecydować na jedno.
No, też tak myślałem.
Ale ja bym
Mad Max.
Ja bym dzisiaj na przykład polecił Equilibrium, dlatego że tam jest to bardzo wyjątkowa wizja przeszłości, w której po apokalipsie ludzie się podnoszą do jeszcze lepszego stanu niż wcześniej, tylko trochę mniej uczuciowi.
Ja myślę, że powinieneś też napisać o Jestem legendą. Tylko dlatego, żeby rzucić teraz więcej tytułów, żeby ci jeszcze bardziej namieszać.
A może rok 1984 Orwella?
Ale tam nie ma wizji przyszłości.
No jakże.
Może na przykład Ultrafiolet z Milą Jowowicz.
I Ultramaryna z Marylą.
W dobrym filmie.
Nie mam pojęcia, czy ci pomogliśmy.
Świnka mam nadzieję, Bejka. Że nie.
Dobra, jak na razie zrozumiałem tylko tyle, żeby obszarzyć Equilibrium.
Wiesz, co powinieneś zrobić?
O mój Boże, wyciągasz takie beznadziejne wnioski.
Posłuchaj, powinieneś poczekać, aż skończymy audycję i kiedy ona pokaże się w sieci na MP3, przesłuchaj ją sobie jeszcze raz i pospisuj te filmy i zastanów się dobrze wtedy. My przybliżyliśmy większość z nich dosyć dokładnie.
Okej. Okay.
Tak, a potem obejrzysz Equilibrium i zastanów się nad swoim życiem. Ej, bo posłuchałeś Koko.
I koniecznie pójdę do kina na Buku Firaj.
O, tak, koniecznie.
Dwa razy.
Zobacz też The Road, bo...
To powinna być taka pokuta.
Okej, okay, ja już muszę kończyć, więc na koniec jeszcze dwie sprawy.
No.
Po pierwsze, to pozdrawiam Miętę i Sunshine i wszystkich na czacie, a po drugie, Koko, szacun za tekst o ludzkiej larwie.
O ludzkiej larwie, no właśnie.
Wszyscy na czacie teraz cię nienawidzą, ale ja ci gratuluję.
Ja nie zamierzam tutaj żałować i przepraszać za to, bo ja jestem pewien swoich poglądów.
Okej. Okay. Ja już lecę, miło się z wami gadało, na razie.
Na razie, dzięki za telefon, Wojtku z Podkarpacia.
Po tym jak cię poparł, na pewno nie jest najbardziej popularną osobą na czacie.
Na czacie nie ma tak wielu osób dzisiaj, jest tam może 10 osób. Więc nie musimy się tym przejmować, to jest bardzo mały pierwiastek naszej słuchalności. Nie, żebyśmy was nie lubili, czy co. O filmie chyba powiedzieliśmy wszystko, co się dało. Jak no w tym skrócie, w jakim to wzięliśmy. Słuchajcie, ja mam 3 komiksy spisane, w których można znaleźć motywy postapokaliptyczne. 4 właściwie. Które mogłem wymyślić. Jeden z nich to są Żywe Trupy, o których trzeba wspomnieć, ponieważ są do kupienia w Polsce normalnie.
I będzie serial
zekranizowany. Jest generalnie zombie, gatunek zombie zawiera w sobie bardzo wiele filmów postapokaliptycznych, bo to, no, część z nich opowiada o wybuchu zarazy, ale spora część też o tym, jak to są zarazą sobie ludzie radzą, jak na przykład 28 tygodni i dni i tygodni później, nie? To jest jakaś tam postapokalipsa. Dalej, Tank Girl to jest film, w którym to jest komiks, w którym ta laska jeździ czołgiem, ale generalnie to się dzieje w takiej zniszczonej Australii.
I film też taki jest.
O, też tego nie wiedziałem.
Nie wiedziałeś, że jest film Tanger?
Z 95 jest.
Obczaję go sobie, bo laska jest fajna w komiksie. I komiks internetowy Gone with the Blast Wave. Możecie go sobie znaleźć na stronie blastwave-comic.com. Naprawdę warto, zwłaszcza, że nie jest zbyt długi, nie zajmie wam dużo czasu, a jest o takiej grupie czerwonych żołnierzy, którzy łażą po zniszczonym mieście i próbują znaleźć niebieskich żołnierzy, żeby ich rozwalić. Taki humor dosyć grokomputerowy, ale sympatyczna rzecz, naprawdę. Nie wiem, czy macie coś do zaprezentowania jeszcze w tym temacie. Ja myślałem jeszcze o takim komiksie Robots vs. Zombies, który jest...
To jest... Co to jest?
To jest komiks takiego świetnego artysty, który nazywa się Ashley Wood.
A, to...
I on zrobił komiks, w którym ludzkość jest prawie wymarła i ostatnie roboty próbują uchronić ostatnich ludzi przed zarazą zombie.
Fajne pewnie.
Fajnie narysowane.
A jeszcze jest taki komiks... Y The Last Man, czy coś takiego? To też pewnie taka postapokalipsa tam jest.
Nie wiem, nie czytałem.
Jest, to jest bardzo troszkę podobne do Sex Missy.
Bo jest ostatni mężczyzna.
W pewnym momencie wszyscy faceci umierają.
I to nie jest porno.
Nie jest porno. Na pewno będzie.
Taki potencjał zmarnowany.
Taki pomysł zniszczony, bo chcieli zrobić coś poważnego.
Dokładnie. Wydaje mi się, że chyba najlepiej zaprezentowany ten klimat postapokalipsy jest w grach komputerowych jednak, bo...
W Falloutie.
To też, właśnie, bo w grze można pokazać naprawdę głęboko cały ten klimat i przemyśleć bardzo dobrze świat, w którym to się dzieje, także gry z serii Fallout są dobrze przemyślane, są ciekawe, to wszystko trzyma się jakiejś kupy. poziom rozwinięcia tutaj,
mogę wtrącić jeszcze odnośnie filmów. Tomek Pastuszka napisał, że 9 jest bardzo postapokaliptyczny. Mówi, że aż tak bardzo, że aż ludzi nie ma.
No ja sam mam go na swojej liście, ale pominąłem, bo jest kiepskim filmem i mówiłeś, że jest za dużo kiepskich filmów na liście.
No słusznie zrobiłeś.
Bo zacząłeś o Equilibrium, to musiałem ci przerwać.
Nie był taki zły ten Equilibrium.
Także gry komputerowe są świetnym źródłem inspiracji, jeśli chodzi o wizję przyszłości chyba, bo tam jest to naprawdę dobrze przemyślane. Bo taka gra powstaje długo, scenariusz jest długo przemyśliwany.
Na pewno bardzo.
Ja jestem z postapokaliptycznego świata, nie znam już języka polskiego. Ale takie gry, które też ostatnio się ukazała, na przykład Borderlands, która jest wyłącznie strzelanką, ale jest na takiej planecie, która przypomina bardzo świat postapokaliptyczny, gdzie wszystko jest w ruinach, są jakieś zmontowane z metalowych płyt domki i ludzie do siebie strzelają wszyscy. I Half-Life 2, gra, w którą prawdopodobnie obaj graliście.
Nope.
Ja grałem 2 godziny, zemdliło mnie i przestałem.
I to jest z kolei wizja przyszłości, która jest połączeniem świata, w którym nagle pojawili się obcy, ze światem, który został przyjęty pod jarzmo wojskowe takie.
A to widzisz, fantastycznie się składa, bo sobie przypomniałem coś, o czym myślałem przed audycją. Piotra Szulkina są takie filmy. I jest, nie pamiętam tytułów, one są takie śmieszne dosyć, gdzie to chyba w Polsce, czy nie w Polsce się dzieje, w każdym razie przylecieli obcy na ziemię, przejęli władzę, no i oni występują w telewizji, są z nimi wywiady, coś tak na zasadzie rządu totalitarnego tak to działa, że ludzie są tak jakby pod okupacją obcych, nie ma walk, nie ma wyniszczania wielkich tripodów, które chodzą, ale jest właśnie ten klimat, że taki jak w Half-Life'ie, takiej politycznej, powiedzmy, dominacji. Przylecieli, zajęli to, co trzeba, ludzie sobie żyją nadal po swojemu, ale każą robić coś tam, co trzeba.
Nie ma strzelania.
Ale właśnie nie powiedzieliśmy o świetnej postapokalipsie Stalkerze.
No, to jest... Nie, zaraz, ale czy to jest postapokalipsa? Bo to są... To generalnie Piknik na skraju drogi opowiada o tym miasteczku, które jest przy jednej z takich centrów anomalii. Ale czy cały świat jest tam postapokaliptyczny?
Kurczę, nie wiem w sumie.
Ale klimat to... jest, klimat jest, to prawda, zwłaszcza w grze komputerowej.
No, jest to wrażenie takiego zniszczonego świata.
W filmie nie jestem pewien, bo filmu nie miałem jeszcze okazji zobaczyć, ale książka naprawdę jest warta polecenia. No i słuchajcie, jeśli chcielibyście kiedyś spróbować na własnej skórze poczuć klimat postapokalipsy, to polecam wam bardzo dwie gry RPG, takie papierowe.
Musielibyście już myślałem, znaleźć. Że proponujesz, żeby wywołać jakąś wojnę. Mówi, skoro chcecie poczuć postapokaliptyczny klimat, to po prostu zabijcie połowę ludzkości.
To jest też opcja. Ale jeśli chcesz to zrobić bezboleśnie, to polecam polski system Neuroshima. Bardzo rozwinięty, dobrze rozwinięty, bardzo, bardzo dużo dodatków. Niepolski system Deadlands Hell on Earth. Z oboma systemami mam dużo przyjemnych wspomnień. Ten Hell on Earth prowadził mój współlokator Mateusz i prowadził naprawdę świetnie, także my akurat graliśmy Epic na przykład. To są świetne systemy do grania w epicko. Jeśli chcecie zrobić naprawdę niesamowite rzeczy, to są super systemy do tego, bo można się naprawdę fajnie pobawić w takim świecie postapokaliptycznym, zniszczonym. Ja na przykład miałem...
A czym się steruje?
My graliśmy epicko. Mój kolega grał wynalazcą, a ja grałem templariuszem. I on zbudował mi miecz, który miał współczynnik przeciwpancerności. Mogłem przecinać nim samochody.
Fajnie.
To był taki miecz spalinowy. Miał piłę spalinową na ostrzu. Świetna rzecz. Się go odpalało i on przecinał czołgi.
Jak w tym w Warhammerze 40 tysięcy chyba.
Trochę tak, tylko fajniej. I to by było tyle chyba w temacie postapokalipsy. Możemy sobie teraz posłuchać, co ostatnio zobaczyliście, bo wiem, że Artur miał parę filmów, o których chciał powiedzieć nam. I to są chyba wszystko filmy koreańskie.
nie są koreańskie wszystkie. Tak, ale koreańskie były najlepsze z tego, co ostatnio zobaczyłem. Ale nie zacznę od koreańskich filmów. Widziałem, a właściwie czy nie, widziałem.
Zdecyduj się.
Zastanawiałem się, czy ja to widziałem, czy mój znajomy, który mi to opowiadał. Ale tak, to widziałem, bo to było w polskich kinach.
Jak możesz nie być pewien?
Wiesz co, po prostu bardzo różnie. Bardzo dużo mi znajomy opowiada i bardzo dużo chodzę też do kina i mi się to czasami miesza. Także nie wiem, co się kiedy dzieje. Harry Brown.
Ten film z Michaelem Caine'em.
Tak, film z Michaelem Caine'em jest bardzo fajny. Film jest, przypomina w konstrukcji Gran Torino, ale mnie się bardziej podobał. W każdym razie do połowy, bo potem troszeczkę się tak mniej prawdopodobnie robi. A poza tym jest dobry. Tak właśnie portretuje to, że Anglicy nie boją się ostatnio wychodzić na ulicę, bo tam grasują takie młode bandy i robią bardzo złe rzeczy.
A czy ten film jest trochę jak Punisher?
Znaczy, no troszeczkę. Troszeczkę. Michael Caine nie ma takiego powera jak Punisher po prostu.
A szkoda, a szkoda.
Ale jest kilka dobrych scen, naprawdę. Pomimo tego, że on gra starego dziadka, to daje radę w tym filmie. To w sumie tyle o tym filmie. Co jeszcze ciekawego było? Book of Eli. Był bardzo fajny film.
Trzeba wspominać. Ja widziałem Nine.
Widziałeś ten, ale...
Widziałem, o, właśnie, może powiedz o Nine, jak tobie się podobał, bo to...
Mi się bardzo podobał.
Ja cię lubię.
Musical.
Musical. Ja bardzo lubię musicale. Mamma Mia też widziałem.
A powiedz, bo ty oglądałeś 8,5 Felliniego. Jak to się ma jedno do drugiego?
To się... Z początku to się ma bardzo dobrze, bo zmieniona jest raczej tylko końcówka. Tak to większość scen jest żywcem wzięta z 8,5. Wszystkie wątki z żoną, z kochanką, z tym całym problemem zrobienia filmu, to wszystko było w 8,5, tylko teraz po prostu śpiewają momentami.
To nie jest jakoś okrojone na potrzeby musicalu?
Znaczy jest trochę. Tamten film trwa bodajże 2,5 godziny, oryginał. To trwa półtorej, może trochę więcej.
No tak, na krótki jest dosyć ten musical.
Ale jest fajny, jest przyjemny. Jest, mówię, zakończenie jest inne, ale się ogląda przyjemnie, jest fajna muzyka i jest cała masa lasek, więc jest taki, do facetów to jest taki troszeczkę boner movie.
To dobrze.
Więc to jest dobrze, bo to jest musical i w pewnym momencie zapominasz o tym, że oglądasz musical, że powinno być ci troszeczkę niezręcznie, bo po prostu cała krew z mózgu ci odpływa, więc już masz to gdzieś.
A jak muzykę ocenisz? Kawałki muzyczne.
Nie są jakieś takie strasznie wkręcające, chociaż parę kawałków krąży mi w głowie.
Fajnie.
No. Więc jest, soundtrack był całkiem przyjemny.
Dobrze, bo myślałem, że tylko mnie się podobał ten Nine. Tak,
ja prawdopodobnie też go polubię, jak go zobaczę. Yeah. Ale najpierw muszę skończyć sesję, wtedy będę przytomny.
Nawiązując do tego Wojtka, który zadzwonił z Podkarpackiego, oglądałem na YouTubie tym razem film Wajdy, taki z krótkometrażową, chyba 40 minut niecałe trwa, czy coś takiego, do którego scenariusz napisał Stanisław Lem i to jest o świecie przyszłości, nie jest postapokaliptyczny, ale to jest świat przyszłości, gdzie bardzo się rozwinęła transplantologia. Oryginalnie w opowiadaniu Przekładaniec Lema, bo film się nazywa Przekładaniec, były to cybernetyczne wszczepy, ale tutaj troszeczkę tak to osłabili, żeby łatwiej było zrobić. Są po prostu przeszczep organów i jest kierowca rajdowy, który jedzie ze swoim pilotem, mają wypadek i potem składają ich dwóch razem. I jest problem, kto jest czyim mężem, czy tamten żyje, co ma wypłacić ta agencja ubezpieczeniowa, komu polisę, bo tamten teoretycznie ponad 70% jest rozlokowany w innych ludzi, czyli w 70% żyje, a w 30% mogą tylko wypłacić polisę. A tamten z kolei drugi, który w większej części przeżył, zastanawia się, którą częścią jest. Czy dzieci tego pilota, który zginął, są jego, bo te części, które zrobiły te dzieci, są w nim, ale umysłowo on nie robił, bo nie jest tą osobą.
A to jest bardzo fajny temat. Uwielbiam science fiction właśnie za takie rozkminy.
I przyjemnie się to ogląda. Oczywiście realizacja jest bardzo, bardzo umowna, co nie przeszkadza w tym, że fabuła jest dobra. Także można to znaleźć na YouTubie. Andrzej Wajda, Przekładaniec. Bardzo prosto sobie obejrzeć. Nie trzeba znajomych z Ameryki mieć, żeby to opowiadali przez Skype'a na przykład.
Ja teraz zmienię klimat trochę, ponieważ oglądałem taką kreskówkę Disneya, Rodzinka Robinsonów. Nie wiem, czy kogo to widziałeś.
Nie.
A ja widziałem, fajne jest.
No i właśnie kiedyś myślałem, że to nie będzie mi się spodobało, że to będzie taki kurczak mały 2. który był tak srogo żenujący, że to było aż przykre.
Był mocno żenujący.
Po prostu, wiesz, skusiłem się, bo było za dwie dychy na DVD i obejrzałem. Oglądaliśmy wczoraj z Debem i z Jankiem. Powiem wprost, leżeliśmy ze śmiechu na tym. To nie jest tak dobre jak Klopsiki, ale humor jest momentami naprawdę bardzo zbliżony do tego. Jest takie totalne wariactwo, naśmiewanie się z podróży w czasie.
Dobra, ja w takim razie kupiłeś
jest
mnie.
Naprawdę jest naprawdę smaczna rzecz, zabawna.
Ładnie zrealizowane, design tej kreskówki jest świetny, znaczy, to mi się podobało.
Na pewno jest fajne, że główny wróg ma wielkie wąsy i melonik.
Tylko jest taki
typowym vilanem. Przez cały film miałem nadzieję, że przywiąże kogoś do torów.
Powie karamba.
Karamba. to będzie ostatni film, który dzisiaj wam zrecenzujemy, moi drodzy, bo my musimy się już zbierać. Nie wiem, czy ktoś tutaj po nas przechodzi, ale tak czy siak wykopią nas stąd.
Znaczy, mamy dowcip.
Mamy dowcip?
Mamy dowcip? Halo, no halo, halo, dowcip?
No to mów. O nie, straszne dowcipy dostaję na gadługa, to nie mogę ich przeczytać. Jeden jest o nekrofilii, to jest ten bardziej przystępny.
Czytaj!
Chyba doszedł kolejny. O nie, tak, no też nie mogę przeczytać. Przeczytam wam, kiedy już nie będziemy na antenie. Zostawimy może dzisiaj bez dowcipów w takim razie, bo ja nic nie mogę wymyślić. Miałem coś polecić wam, ale zapomniałem, co to jest. Jeśli sobie przypomnę, umieszczę to w notkach do dzisiejszej audycji. Na naszej stronie tą audycję będziecie mogli ściągnąć w formie MP3. Artur zrobił bardzo fajną ilustrację pokazującą naszego prowadzącego, czyli szaloną modliszkę. I zobowiązał się od czasu do czasu rysować jakieś fajne graficzki do obrazków przy notkach.
Łajdaku, powiedziałeś to na antenie, teraz będę musiał to robić.
Nie będziesz musiał, będziesz mógł.
To dobrze, bo my zalegamy z nagłówkami do jakichś 5 ostatnich.
Także, moi drodzy, zapraszam na naszą stronę swing-podcast.blogspot.com. Tam znajdziecie wszystkie audycje, także tą, mam nadzieję, że dzisiaj, a jeżeli nie dzisiaj, to w ciągu kilku następnych dni. W przyszłym tygodniu może nas nie być, jako że ja prawdopodobnie wyjeżdżam i wszyscy jedziemy do Poznania na festiwal Ligatura. Albo prawie wszyscy.
Nie.
A właśnie, czyli ja nie wiem, jak to będzie. Czyż nie, w przyszłą niedzielę powinien być swing.
No ja będę wtedy w Szczyrku, więc nie.
O, to nie.
Ale
to
jak ja tylko się spotkamy, na pewno powiem wam, jak na tej ligaturze było. Może uda nam się nagrać jakiś materiał stamtąd.
Teraz już naprawdę... tak jak z WSK i NFK.
Musimy się zbierać. Odwiedźcie Tortura na stronie tortur.com.
www.tortur2r na końcu .com.
Roberta na stronie twoguysone.blogspot.com, a mnie na cocoart.net. Zapraszamy tam pod te wszystkie adresy. Trzymajcie się, śledźcie nas na Twitterze i do usłyszenia w przyszłym tygodniu lub za 2 tygodnie. Pa, pa, dobrej nocy.
Miłego, ciepłego wieczoru.